Od jakichś kilku dni kolejny raz sięgnąłem po Ewangelię Jana i zacząłem ją sobie czytać. Wiecie, i z taką radością czytam tą Ewangelię. A radość największą z czytania mam wtedy, kiedy słowo w sposób jakiś szczególnie nowy, żywy przemawia. To jest radość z czytania. I księga, która wydaje się być znana, czytana od wielu miesięcy czy od wielu lat, tak jak też w waszym przypadku od wielu lat, staje się księgą, która jest ciągle aktualna, która jest ciągle na czasie, która ciągle ma nam coś do powiedzenia. I to jest fenomen Bożego Słowa. Że możesz go czytać 10 lat, 20 lat, możesz go czytać nawet 50, jeśli Bóg pozwoli. I czytając nawet w 50 roku swojego życia, nie wiem, księgę, tą księgę, ona ma zawsze ci coś do powiedzenia. Ona zawsze jest aktualna, zawsze jest na czasie, zawsze jest używana przez Boga do tego, żeby do nas przemówić. Więc ja mam radość z czytania Ewangelii Jana. Powolutku ją czytam sobie i was też do tego zachęcam, abyście brali Boże Słowo, rozkoszowali się nim, prosili Pana, żeby przemawiał do was przez to Słowo. Jest taki dobry zwyczaj, że bierzemy tę księgę i chociaż na chwilę skłonimy głowę, powiem: Panie, przemów do mnie, powiedz coś do mnie. Otwórz coś z tej księgi dla mnie. Niby te same wyrazy, te same zdania, ale Bóg zawsze ma możliwość do nas przemówić. I będziemy czytać Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, wersety od 9 do 13. Proszę, otwórzcie, jeśli macie pismo. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, wersety od 9 do 13. Jesteśmy gotowi już do czytania? Niektórzy tak. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Drodzy, pozwólcie, że po kolei kilka treści, myśli, które są w moim sercu odnośnie tego słowa, które przeczytałem. Pierwsza myśl, werset 9, prawdziwa światłość. Prawdziwa światłość przyszła na świat. To stwierdzenie prawdziwa światłość zakłada też i mówi o tym, że jest światłość fałszywa. Że może być światłość fałszywa. Nawet Pismo Święte używa takiego stwierdzenia w drugim liście Koryntian, 11 rozdział, werset 4, jest powiedziane, że nawet szatan przybiera postać anioła światłości. Więc jest to światłość, która jest światłością fałszywą. Nie wiem, ten termin światłość pojawia się w wielu religiach i wielu wyznaniach, wielu kultach. Dostąpiłem oświecenia, zostałem oświecony. Nawet w niektórych, no nie wiem, chrześcijańskich tradycjach pojawia się ten termin oświecenie. Ale bardzo ważne jest, abyśmy tutaj wyczytali z tego tekstu, że jest tylko jedna prawdziwa światłość. Jedna prawdziwa światłość. I tą światłością jest ta światłość, która przyszła na świat. I ten kontekst, już nie będę tego czytał, mówi nam, że tą światłością jest Boży Syn Jezus Chrystus. Zapamiętajmy to. Jeśli ktokolwiek dostępuje jakiegokolwiek oświecenia, to pierwsze pytanie jest, czy oświetliła go prawdziwa światłość, czy prawdziwa światłość go oświeciła. Czy oświeciła go, nie wiem, jakaś podrobiona, fałszywa światłość, która według norm Pisma Świętego nie jest prawdziwą światłością. A więc Jezus Chrystus, Boży Syn, prawdziwa światłość przyszła na ten świat. I dalej w tym wersecie 9 czytamy, że ona oświeca każdego człowieka. Na tym się chcę przez chwileczkę zatrzymać. Oświeca każdego człowieka. To jest takie nowe myślenie, nowe spojrzenie moje, zrozumienie, które gdzieś tam Bóg zaczyna mi pokazywać, że ta prawdziwa światłość oddziaływuje na każdego człowieka, bo tak jest napisane, oświeca każdego człowieka. A więc Boży Syn, Jezus Chrystus, pragnie, aby to światło, którym jest, dotknęło każdego człowieka i de facto świeci na każdego człowieka. Oczywiście reakcje na tą światłość mogą być bardzo przeróżne, ale fakt pozostaje faktem. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, świeci. Ostatnio słuchałem świadectwa takiego nawróconego Żyna, nazywa się Benjamin Berger. Możecie sobie zresztą to świadectwo posłuchać, ściągnąć tam z naszej strony internetowej. Wiecie, to świadectwo było dla mnie czymś nowym, czymś odkrywczym, czymś bardzo ciekawym. Dlatego, że był to człowiek, który był najpierw wychowany w religijnej, żydowskiej rodzinie. Później odkrył, że nie za bardzo to życie religijne dobrze się w tym czuje, więc stał się świeckim Żydem. Ale w trakcie tego całego swojego życia miał takie filozoficzne pytania. Po co ja tu właściwie jestem? Kim ja właściwie jestem? Po co ja właściwie żyję? Jeśli nie ma Boga, to po co właściwie człowiek żyje? Jaki jest jego cel i jaki jest jego sens? To było to jego poszukiwanie, to jego wołanie duszy. I pewnego dnia, kiedy był w biurze, miał takie przeżycie, które opisał, opowiedział w tym swoim świadectwie, że będąc nagle odczuł jakąś obecność, która przyszła do niego, do tego biura. Ale on tam też wspomina, że w tym czasie nie znał żadnego nowonarodzonego człowieka, nie znał żadnego chrześcijanina nowonarodzonego, biblijnie wierzącego. Ale ten do jego biurze przyszła obecność i wiedział, że jest to niezwykła obecność, pełna chwały, mocy, majestatu. Pociąga go ta obecność. I gdzieś miał w swoim wnętrzu objawienie, że ta obecność to jest właśnie Jezus Mesjasz. Że to Jezus Mesjasz. Wiecie, ta światłość niezwykła oświeca każdego człowieka. Podobne zdarzenie miał Saul z Tarsu, który był całkowicie zamknięty na Boga, na Jezusa Chrystusa i jadąc do Damaszku po to, by prześladować Boży lud, Boży Kościół, nagle czytamy w Piśmie, że nagle olśniła go wielka światłość z nieba. Jest ciekawe, bo olśniła jego, ta światłość z nim rozmawiała, ale towarzysze, którzy byli z nim, nie za bardzo wiedzieli, co się dzieje. Wiedzieli, że coś się dzieje, ale oni tego tak nie odbierali. To dla niego była ta światłość. Dla niego objawił się Boży Syn. Inni jechali obok niego, wiedzieli, co się dzieje, ale nie wiemy co. Nie słyszą głosu, nie widzą tego, co przeżywa Saul. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na ten świat. I ona naprawdę świeci. Bóg chce się dotknąć każdego człowieka. Nawet kiedy jesteś tutaj na nabożeństwie, być może nie przeżyłeś tej niezwykłej obecności Boga. To chcę ci powiedzieć, że ta światłość świeci na twoje życie, po to byś mógł ją przeżyć. Tego się niczym nie da zastąpić. Obecność Pana jest czymś tak niezwykłym, tak pociągającym, tak wielkim, tak świętym, tak, czego człowiek najbardziej w życiu potrzebuje. Śpiewamy powietrzem, ale to jest, wiecie, o wiele więcej niż powietrze dla naszego życia, dla naszego, nie wiem, duchowego życia. Pan to jest daleko więcej. Tego się nie da wyrazić słowami. Gdy człowiek to raz przeżyje, już później nie chce nic innego, nie chce o tym zapomnieć, powie: Panie, chcę tylko to. Chcę przeżywać Ciebie. Więc ta światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat i dalej jest powiedziane, że swoi nie przyjęli. Czy mogą być dwie reakcje na tą światłość, jak wcześniej wspomniałem. Jedna reakcja to jest taka, że patrząc, możesz zamknąć swoje oczy, przymknąć je, zasłonić twarz i powiedzieć: nie chcę. Nie chcę, aby ta światłość oświeciła mnie. Wolę to, co jest moje. Wolę to, co jest we mnie. Wolę żyć tak, jak żyłem. Nie chcę. Nie przyjąć tego światła. Zmrużyć oczy, odwrócić się plecami. Ta światłość cię nie powali, w tym sensie, że nie, na siłę nie wejdzie do twojego życia. I to jest jedna reakcja, zresztą ona jest opisana. Nie przyjęli, nie uznali tej światłości, nie zaakceptowali tej światłości. Ale w wersecie 12 jest opisana druga reakcja, do której chcę siebie zachęcać i was wszystkich tutaj na tej sali zachęcać. I tam jest wymienione tak, że tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ta druga reakcja to jest przyjąć i uwierzyć w imię Jego. Te dwa słowa mają ogromne znaczenie. Uwierzyć i przyjąć. Przyjąć, czyli zaakceptować. Taki obraz, taka ilustracja mi przyszła do tego, co to znaczy przyjąć Jezusa. Myślę, że większość z was miała kiedyś kontakt z listonoszem. Mieliście kontakt z listonoszem, gdy zapukał do waszych drzwi, czy zadzwonił. Przychodzi listonosz i mówi, że ma coś dla was. Ma dla was jakąś przesyłkę, list lub paczkę. Zazwyczaj jak do nas przychodzi listonosz, to stoimy albo w tym miejscu korytarz, przedpokój, albo ewentualnie to do przedpokoju się wpuszcza listonosza. Nie wiem, czy wy podobnie robicie. Jeśli to jest krótka sprawa, to załatwiamy w drzwiach, a jeśli ten, to wpuszczamy go ewentualnie do przedpokoju. Tyle się wpuszcza listonosza. Wiecie, listonosz nam przekazuje paczkę, podpisujemy, jeżeli to jest na przykład jakieś coś ważnego, czy list polecony, listonosz idzie i zapuka do nas ewentualnie za tydzień lub za ile? Za dwa tygodnie, albo gdy znów będzie miał sprawę i znów nam coś przyniesie. A mnie było to wezwanie do urzędu skarbowego. Ale coś nam przyniesie listonosz. Wiecie? Ale nie na tym polega przyjmowanie Jezusa. Jezus nie jest jak listonosz, który przychodzi do nas wtedy, gdy my chcemy, albo kiedy po prostu On chce i raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie ma dla nas jakąś przesyłkę. Wiecie? I jeszcze z tym listonoszem sprawę załatwiamy na progu, albo ewentualnie w przedpokoju. Jezus nie będzie listonoszem. Jezus będzie albo tym, który wejdzie i zamieszka w naszym życiu, albo jeśli go będziesz traktował jak listonosz, to przestanie przychodzić. On nie będzie listonoszem. On nie będzie od czasu do czasu dla ciebie. Jeśli On dzwoni do twojego życia i puka do twojego życia, to oczekuje, że ty otworzysz Mu drzwi, ale Go zaprosisz do środka i pozwolisz Mu wejść, naprawdę wejść. Nawet listonosz nie jest jak ciocia. Ostatnio nas odwiedziła ciocia. Nie, Jezus nie jest nawet jak ciocia. Ostatnio nas odwiedziła, przyjechała na parę godzin, pozwoliliśmy jej wejść. Ona weszła, obejrzała nasze mieszkanie, weszła do kuchni, weszła do pokoju, weszła do przedpokoju, weszła do drugiego pokoju, weszła do łazienki, wszędzie się pokręciła i posiedziała z nami, pojechała. Wiecie, nawet Jezus nawet nie jest jak ciocia, która przyjeżdża na weekend, albo na jeden dzień, albo na dwa dni, czy na trzy dni. Oczywiście pozwolimy jej tam przeglądać, wszystko obejrzeć, zobaczyć, ale później cieszymy się, że już jedzie, nie? Przyjedź następnym razem. Jezus też nie będzie ciocią. Jezus chce wejść do naszego życia i zamieszkać w naszym życiu, zamieszkać z nami. Nie przychodzić od niedzieli do niedzieli, od dnia do dnia, ale na stałe u nas się zadomowić, zamieszkać. A więc tym, którzy Go przyjęli oraz tym, którzy wierzą w imię Jego, to jest druga myśl, przyjęli Go, całkowicie Go zaakceptowali i ci, którzy wierzą w imię Jego, to słowo wierzyć może wzbudzać w nas różne myśli, różne skojarzenia, bo kiedybyśmy spytali ludzi, którzy żyją wokół nas, to większość nam śmiało odpowie, że oni wierzą w Jezusa. Wierzą w Jezusa, ale to słowo wymaga wyjaśnienia, wymaga pewnej, nie wiem, interpretacji, pewnego głębszego zrozumienia, bo wierzyć w Jezusa, czyli wierzyć, że On jest Bożym Synem, że jest tym, kim mówił, że jest. Że jest tym, o kim, że co słowo mówi o Nim, że jest. To słowo wierzyć w również oznacza wierzyć o sobie, wierzyć tej osobie. To ze sobą jest ściśle powiązane. Wierzę w Jezusa znaczy tyle samo, co wierzę, że On jest Synem Bożym i także wierzę tej osobie, wierzę Jemu. Mam do Niego pełne, stuprocentowe, całkowite zaufanie. I może to zilustrowałbym takim przykładem. Jakiś czas temu, chyba to do dzisiaj trwa, Dominika lubi robić różnego rodzaju fikołki i ćwiczenia w domu i chciała się uczyć stać na rękach. I jako punkt oparcia obrała sobie ścianę. Odbijała się i stawała na rękach przy ścianie. I czuła się, wiecie, bezpieczna, stając na rękach, bo wiedziała, że ta ściana trzyma ją, że ona nie przeleci na drugą stronę. Wiecie, ale ściana ma do siebie to, że jest taka bezosobowa, jest taka, zawsze w tym samym miejscu stoi. Zawsze wiadomo, że tam jest i te nogi się tam zatrzymają i po pewnym czasie to się nudzi. W końcu pomyśla sobie, nie, że tata będzie lepszą ścianą, bo ja inaczej to robię. Myślała, że ona będzie stawać na rękach, a ja ją będę łapał. Ja mówię, dobrze, będę cię łapał. Ale czy na pewno mnie złapiesz? Tak, na pewno cię złapię. I tak się wahała, czy ją złapię, czy ją nie złapię. Najpierw musieliśmy długo negocjować, czy mnie na pewno nie puścisz. Nie, na pewno cię nie puszczę, na pewno cię złapię. Wiecie, na początku, kiedy ona próbowała stawać na rękach, to ja ją łapałem tak szybko, nawet ją podciągałem, żeby już stanęła, żeby wiedziała, że stoi. A później, gdy zaczęła trochę lepiej stawać, to ja zacząłem łapać coraz później. Także już była prawie pionowa, ja jeszcze, już był pisk, ale ja tam stałem. Nie? A czasami już się tak przeginała, dopiero ją wtedy złapałem. Nie? I w naszym życiu można wiarę właśnie tym troszeczkę przykładem zilustrować. Wiara. Jeśli pokładamy ufność w ścianie, to dla mnie to jest pewien obraz, pewien symbol tego, że pokładamy ufność w samym sobie. Ona jest taka stabilna, nam się wydaje, taka pewna. A pokładać ufność w Jezusie, to znaczy zaufać o sobie. Zaufać o sobie. I powiem, zadam takie pytanie wam. Co jest pewniejsze, ściana czy Jezus, który łapie czasami w różnych momentach, tak jak Piotra? Czy Piotr, Jezus pozwolił Piotrowi iść, pozwolił mu tonąć, ale też go w tym pewnym momencie go uchwycił i złapał. Wiecie, jeśli ufamy w kwestii zbawienia samym sobie, temu, co żeśmy się nauczyli, znając własne możliwości, własne siły, to ciągle stajemy przy ścianie, ale mamy zaufać o sobie. I z osobą życie jest dynamiczne. Nie wszystko dzieje się tak, jak my byśmy sobie to zaplanowali, że będzie właśnie tak i tak. Jezus czasami złapie nas szybko, czasami złapie nas późno, ale musimy wiedzieć, że zawsze nas złapie. To jest zaufanie, że zawsze nas złapie. Nie pozwoli, żebyśmy grzmotnęli na plecy, na kręgosłup, tak jak ja, nie wiem, nie pozwoliłbym na to, żeby moja córka, stając na rękach, rąbnęła o podłogę. Złapię ją zawsze. Więc trzeba zaufać Jezusowi, to wymaga pewnego dynamizmu. Jest inna fajna przykład, ilustracja, czym jest wiara, to już chyba słyszeliście, kiedy człowiek pewien rozciągnął linę między dwoma budynkami, a zebrał się pod spodem tłum, i on się zwrócił do tego tłumu i pyta się, czy wierzycie, że przejdę na drugą stronę? Oni mówią, pewno, że wierzymy. No co to jest? Przejdziesz na drugą stronę. On wziął powolutku, przeszedł na drugą stronę. Wszyscy brawo, brawo, cieszą się. Za chwileczkę on się pyta, a czy wierzycie, że po tej linii jestem w stanie przejechać taczkami? Oni mówią, no pewno, wierzymy. Widzieliśmy, że przejdziesz taczkami, też przejedziesz. Wziął taczki, położył na tej linii i powolutku, krok po kroku przejechał taczkami na drugą stronę. I w końcu zadaje trzecie pytanie. A czy wierzycie, że w tych taczkach mogę kogoś przewieźć na drugą stronę? Oni mówią, tak, wierzymy. Wierzymy, że możesz przewieźć. To niech się ktoś zgłosi. To niech ktoś się zgłosi. I okazało się, że w tym momencie, wiecie, nie ma chętnych. Wierzymy, ale nie ufamy ci. Niech się zgłosi ktoś inny, byle nie ja. Czyli to jest taka wiara wypowiadana ustami. To jest taka pusta deklaracja. Bo jeśli tak naprawdę wierzymy, że ktoś jest, że ten człowiek jest w stanie przewieźć nas taczkami, to my tam siądziemy, złapiemy się, zamkniemy oczy i pozwolimy się przewieźć na drugą stronę, bo wierzymy. To na tym polega wiara, to jest zaufanie, że jestem gotów zrezygnować ze swojego trzymania się, złapię się taczek i będę pozwolił, żeby mi Jezus na drugą stronę przewiózł. Ale do tego jest potrzebna wiara. I tu jest powiedziane, że ci, którzy go przyjęli, ci, którzy uwierzyli, zaufali, stają się dziećmi Bożymi. Tu jest zresztą powiedziane, że ci narodzili się nie z krwi i z ciała, lecz narodzili się z Boga. Dopiero wtedy przychodzi nowonarodzenie. Kiedy naprawdę uwierzymy, zaufamy Jezusowi, kiedy go naprawdę przyjmiemy, nie jak listonosza do domu, ale go przyjmujemy na stałe do naszego domu, wtedy jest powiedziane, że rodzimy się nie z krwi i z ciała, lecz rodzimy się z Boga, rodzimy się z Ducha Świętego. To jest to nowe narodzenie, to jest to nowe życie, które w tym momencie wstępuje do naszego wnętrza. Ono jest piękne, ono jest mocne, silne, jest naprawdę żywotne i to nowe życie, życie Boga w nas, życie Chrystusa w nas zaczyna rozkwitać. I kiedy się to stanie, Pismo Święte tutaj używa stwierdzenia, że ci, którzy uwierzyli, ci, którzy go przyjęli, którzy narodzili się na nowo, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. To jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć o sobie: wiem, że jestem dzieckiem Bożym i nim jestem naprawdę, jesteśmy dziećmi Bożymi. Tutaj to słowo użyte dał prawo, to jest takie greckie słowo exousia, ja sobie to sprawdziłem. To słowo brzmi, ma różne znaczenia, ja kilka znaczeń przeczytam. Ono znaczy możność, wolność wyboru, prawo do jakiegoś czynu, prawo coś uczynić. To słowo oznacza moc, to słowo oznacza władza, to słowo oznacza upoważnienie do czegoś, upoważnienie do czegoś. A więc to prawo dziećmi Bożymi, to mamy upoważnienie, żeby się nazywać w tym momencie dziećmi Bożymi. Jednocześnie posiadamy moc od Boga, by się nazywać dziećmi Bożymi. I wtedy to słowo też mówi, że mamy prawo wyboru, pewne prawo nazywać się dziećmi Bożymi. A więc szerokie znaczenie tego słowa. I co dalej, kiedy już tym Bożym dzieckiem jestem? Teraz to pytanie. I co dalej, kiedy na podstawie przyjęcia Jezusa, na podstawie wiary w Jego imię, na podstawie nowego zrodzenia dokonanego we mnie przez Ducha Świętego otrzymałem ten autorytet, by nazywać się Bożym dzieckiem, co dalej, do czego dziecko Boże ma przywilej albo powołując się na to słowo, pewne prawo, ale nie chciałbym tego tak mówić, prawo dziecka Bożego, żeby ktoś nie zrozumiał, że my mamy teraz prawo przyjść do Boga, nie wiem, złapać Go, powiedzieć: Boże, ja mam prawo, musisz... Nie. Prawo to jest pewien rodzaj przywilej, który Bóg włożył na swoje dzieci i mówi: masz upoważnienie, możesz z tego skorzystać. Upoważnienie do zrobienia czegoś. To tak jak jest wielki władca, wielki król, i do niego jest ciężko się dostać, jest jakaś kolejka, audiencji on udziela, ale wiecie, kiedy na horyzoncie pojawi się jego własne dziecko, to jego własne dziecko nie musi przejść przez sekretarza, nie musi przejść przez jakiś szczególny rodzaj, nie wiem, zapisu, żeby się spotkać ze swoim ojcem. Dziecko ma inną drogę, ma możliwość spotkania się z ojcem poza protokołem, poza jakąś tam drogą dyplomacji, bo to jest mój syn, bo to jest moje dziecko. I o tym właśnie mówi to słowo, że dał prawo być dziećmi Bożymi. I do czego to prawo się sprowadza? Chciałbym taki fragment teraz przeczytać. List do Efezjan, rozdział 2, wersety 17 i 18. Efezjan, rozdział 2, wersety 17, 18 i 3:12. Efezjan, rozdział 2, wersety od 17 do 18 będziemy czytać. To jest powiedziane tak o Jezusie: i przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzyście są blisko, albowiem przez Niego, przez Jezusa, mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. I jeszcze werset 3:12. W którym, czyli w Chrystusie, mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. I tu są użyte te słowa: mamy swobodę i dostęp do Boga. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca. I to jest przywilej na mocy prawa, przywilej dziecka Bożego, że mamy swobodę i mamy dostęp do Ojca jako dzieci. To jest wielka sprawa, że mamy ten swobodny dostęp, niczym nie skrępowany, niczym nie ograniczony. Nie ma jakiejś bariery ze strony Boga, że jest jakaś bramka, przez którą nam nie wolno, musimy poczekać. Nie musimy poczekać. Jako dzieci Boże mamy swobodny dostęp do Ojca. Wręcz Ojciec nas do tego zaprasza, abyśmy z tego przywileju, z tego prawa korzystali, z tej swobody dostępu. Jako rodzice często popełniamy błąd i też się łapię sam na tym, że też to robię. I zdarza mi się to i muszę jakoś się zreflektować, że to zdarza się, że tam Dominika się krząta po mieszkaniu i przychodzi do mnie, kręci się koło mnie, a później wpycha się mi gdzieś tam na kolana. Jeszcze się mi wpycha, to dobrze, bo chyba później kiedyś przychodzi taki okres, nie wiem, to starsi rodzice byście wiedzieli, że już się nie chce wpychać. Nie chce się wpychać, chyba że są takie córki czy synowie, że tam do końca będą się wpychać. Nie wiem, ale wpycha się na kolana i oczywiście no, jak się wpycha, to się wpycha. Nie? No, to tata jakoś tam wykonuje gest. I ona tak sobie siedzi, tam chce coś mówić do mnie. Wiecie, a ja przeważnie po pewnym czasie już jestem zniecierpliwiony. W jakimś okresie już jestem zniecierpliwiony, bo tutaj niby tak zwane ważne sprawy czekają i delikatnie dodaję do zrozumienia, że koniec audiencji, że audiencja powolutku się zbliża do końca, bo tu już zaczynam się wiercić, już tam, wiecie, sygnał. I wiem, że nasz Bóg tak z nami nie postępuje. On nie mówi koniec audiencji, on nie mówi time over, tam czas minął, teraz czeka kolejny kandydat, kolejna osoba, z którą muszę się spotkać. Bardzo szybko trwają te spotkania. Przecież z ważnymi osobistościami na przykład się bardzo krótko się rozmawia. Krótkie są spotkania. Taki protokół dyplomatyczny to jest 20 minut spotkania z kimś, to jest wielkie wyróżnienie, a przeważnie to jest 5 minut. Ktoś tam przyjechał do kogoś ważnego, 5 minut audiencja, do widzenia, bo kolejka następny czeka. Tylko przyjaciele mogą sobie tam usiąść i dłużej porozmawiać. A my przechodzimy do Króla Królów, Pana Panów, do Boga Wszechmogącego. Jest powiedziane, że mamy swobodę i swobodny dostęp. I możemy bez ograniczeń czasowych siedzieć i rozmawiać i przebywać. I moje pytanie jest takie, czy my z tego przywileju na mocy prawa korzystamy? Że mając ten swobodny dostęp do Ojca, czy my z tego naprawdę, siostry i bracia, korzystamy? Nawet już mówiąc tak obrazowo, ilustracyjnie, że naprawdę chcemy się wepchać tam do Bożej świętości, tam posiedzieć, tam być z Nim. Czy raczej audiencję, albo to raczej my Bogu udzielamy audiencji na 5 minut w ciągu dnia i łaskawie się zjawimy przed Jego obliczem na 5 minut i myślimy, że Bóg już jest taki usatysfakcjonowany. On nie jest tym usatysfakcjonowany. Bóg zaprosił nas, abyśmy i dał nam swobodny dostęp jako dzieciom swoim, abyśmy przebywali z Nim. Ostatnio Bóg bardzo mnie zachęcił. Zachęcił mnie na podstawie mojego osobistego, nie wiem, przeżycia, doświadczenia. Miałem taką osobistą sprawę do Boga, jaką to wam nie powiem, to jest moja tajemnica. Też mam tajemnicę. I prosiłem Pana, ta chyba około roku się o to intensywnie modliłem. I po ludzku takie miałem, widziałem skomplikowaność tego z tej sprawy. Zdawało mi się, że nie, ja nie jestem w stanie nic tutaj w tej sprawie wskórać, nic w tej sprawie uczynić. Ale muszę powiedzieć, że tak szczerze, to tak intensywnie to od pół roku. Od roku tam wspominałem, od pół roku się bardzo intensywnie o to modliłem. Praktycznie codziennie, z tego co pamiętam, codziennie. I nagle kiedy się okazało, że przychodzi takie Boże rozwiązanie, on to sam gdzieś tam uczynił, zadziałał, coś się potwierało i zmieniła się ta sytuacja. Wiecie, nagle tak Bóg mnie mocno zachęcił, nie wiem, po iluś tam latach chodzenia z Panem na nowo odkryłem, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Kiedy naprawdę wołamy do naszego Ojca, przychodzimy do Niego, kiedy nas przysłowiowo nie dajemy Mu spokoju, to wtedy też Bóg wysłuchuje naszych modlitw. A wiecie, jak to na nas działa? Jak jesteśmy zachęceni, by teraz uchwycić się kolejnej sprawy i zacząć ją do Boga przynosić. I ja już mam taką kolejną sprawę, którą przynoszę do Boga i zaczynam już widzieć światło, które się pojawia. I wiem, że tuż Bóg przychodzi ze swoją odpowiedzią. Ale nie udzielaj Bogu audiencji w swoim życiu. Niech traktuj go na tej zasadzie, że na 5 minut spotkasz się w ciągu dnia z nim i że Bogu to wystarczy i tobie to wystarczy. To tak naprawdę to nie syn się tak spotyka z ojcem. Tak się może spotykać jakiś urzędnik z jakimś petentem. Ale my nie jesteśmy petentami Boga. My jesteśmy Jego dziećmi. Po to, żebyśmy mieli swobodny dostęp i przychodzili do Niego. I spotykali się z Nim, byli z Nim. A wtedy wszystko się zmienia. To są bardzo różne podejścia do, i nawet w chrześcijaństwie, do relacji z Bogiem, do społeczności z Bogiem, do rozmawiania z Bogiem. Ja sam w życiu spotkałem bardzo wiele różnych poglądów i wiele różnych, nie wiem, postaw dzieci Bożych, chrześcijan wobec Boga. Spotykałem się z takimi postawami, że ktoś mówił, że te jego sprawy to są tak nieważne przed Bogiem, że one są tak mało znaczące, że on nawet nie czuje, że powinien Bogu tym sprawę, głowę zawracać. On sobie jakoś to poukłada, jak nie, to będzie jakoś się z tym męczył, nie będzie się nawet o to modlił. Ostatnio nawet mieliśmy przywilej rozmawiać z pewną osobą, która jest lekarzem, i okazało się, że ta osoba jest bardzo wierzącym człowiekiem i nieraz zdarzało się, że inni chrześcijanie ze zboru przychodzili o pomoc do tej osoby, taką medyczną, a ta osoba i pyta się, czy już się modlili o tą sprawę. No nie wiem, że jeszcze nie, przyszli do lekarza. A czy chcesz, żebyśmy się pomodlili o tą sprawę? I oni takie oczy, mówi, robiła, bo oni przyszli do lekarza i oczekiwali, wiecie, recepty, oczekiwali, że w tą stronę pójdzie pomoc. A ta osoba pyta się, czy ty się już o to modliłeś? Czy chcesz, żebyśmy się o to pomodlili? I zaczęła mieć coraz mniej tych pacjentów ze zboru. Bo nie, to nie, że ona nie wypisała tą receptę. Oczywiście, ale nawet pytała się, czy ty się już o to modliłeś? Czy już tą sprawę przyniosłeś do Boga? Wiecie, to są pewne nawyki w nas. Czy to przynieśliśmy do Boga, czy jeszcze żeśmy tego do Boga nie przynieśli? Pamiętam taką lekcję, to już chyba tutaj opowiadałem w moim życiu, kiedy Bóg mi dał taką lekcję, czym jest modlitwa. Miałem taki problem z uchem, zaczęło mnie boleć, bardzo ucho mnie bolało i ktoś mi, nie słyszałem, po prostu coraz słabiej słyszałem na to ucho, więc ktoś mi powiedział, już nie pamiętam kto, dobrze, że nie pamiętam, że chyba mam woskowinę w uchu. I ta woskowina mi zatyka ucho i dlatego nie słyszę. No więc ja poszedłem sobie, kupiłem takie krople, tam ktoś mi zapisał, przyjdź w woskowinie, zacząłem te kropelki wlewać do ucha. I jak zacząłem te krople wlewać, to coraz gorszy ból miałem w tym uchu. I pewnej nocy, gdy tak już nie mogłem spać, miałem takie promienie, pulsowanie tutaj z boku. Myślałem, że nie, już nie dam rady, jest środek nocy. I wtedy myślałem sobie, no tylko muszę do Boga wołać, bo nie ma ratunku. No nie wiem, chyba zejdę po prostu z powodu tego bólu. Wtedy wszystkie możliwości, jakie znałem, zastosowałem w ciągu tej nocy. To była wspaniała noc modlitewna. Z bólem, rękę tak, ręce tak, na brzuch, na serce. Nałożyłem wszędzie ręce, gdzie wiedziałem, że trzeba nałożyć w czasie modlitwy. I wołałem, i prosiłem, i skuczałem. No, wszystkie możliwości zastosowałem. Ja już tak byłem wymęczony, gdzieś tam troszeczkę się przespałem. Później oczywiście poszedłem do laryngologa i powiedział, panie, co pan robi? Tam pan leje kropelki na woskowinę, jest stan zapalny pod w uchu. Nie, to zupełnie nie ten sposób. Ale wtedy jakoś tak Bóg pokazał mi, czym jest modlitwa. Co to znaczy naprawdę wołać do Niego? Odkryłem, co to znaczy wołać do Boga. To nie jest, wiecie, siąść sobie w fotelu, zrobić amerykańską czwórkę, czyli rączki na główkę, tutaj nóżki Coca-Cola, ja powiedzieć, Panie Boże, jeszcze jedną puszkę proszę. To nie na tym polega. Czasami tak myślimy, że to jest to właśnie wołanie nasze do Boga, że myśmy już tak wiele dali, bo myśmy się przeczytali psalmi, pomodlili do Pana Boga, tak wiele żeśmy już zrobili, że Pan już Bóg powinien wszystkie nasze potrzeby rozwiązać. Wiecie, to jest właśnie wtedy, kiedy my mamy taką postawę i kiedy my czytamy właśnie te historie, które Bart Olek dzisiaj przywoływał, mówiąc o modlitwie, to myślicie, że ta wdowa miała taką postawę przed Bogiem? Ona z desperacją wołała do Boga. I Bóg nas musi doprowadzić nieraz do takiego miejsca, żebyśmy zrozumieli, czym jest tak naprawdę modlitwa, czym jest wołanie, aby później to miało miejsce w naszym życiu. I właśnie, powiedziałem, są tak zwane sprawy wielkie i są tak zwane sprawy małe. My nie wiemy, które są bardziej ważne przed Bogiem, czy te wielkie może są za wielkie, a te małe może są za małe. Nie wiemy w końcu, o co do Boga wołać. Jeszcze jedna taka historia, może słyszeliście tą opowieść o tak zwanych wielkich i małych sprawach. Ona jest śmieszna, ale z morałem. Oto stoi grupa wierzących ludzi i modlą się w skupieniu, w ciszy, w zadumie, w pogrążeniu, w wielkim takim duchowym oddaniu dla Boga. Modlą się, stoją i wołają do Pana. I do nich dołączył po jakimś czasie człowiek, który troszeczkę inaczej się modlił i zaczął tam głośno krzyczeć, Panie Boże, daj mi 50 złotych. Panie, potrzebuję 50 złotych, nie mogę. Nie mam, a tak bardzo jest mi potrzebne. Dzisiaj potrzebuję 50 złotych. I zaczął krzyczeć i wołać wokół nich. końcu tam się ktoś zniecierpliwił, odszedł do tej grupy, złapał go za ramię, mówi, wiesz co, masz tu 50 zł. Mówi, przeszkadzasz nam trochę, idź już do domu, bo my się tutaj modlimy o poważne kwoty. Wiecie? I to jest właśnie ta historia. I to jest ten morał. Wiecie, oni tam dalej mogli utknąć i modląc się dalej o te poważne kwoty. A ten człowiek może się nie pasował do tej grupy modlitewnej, ale bardzo szybko otrzymał to, co? Bardzo szybko otrzymał. Bardzo szybko Bóg odpowiedział na jego wołanie. Bardzo szybko Bóg odpowiedział na jego modlitwę. Wiecie, i tak jest w naszym życiu. Musimy się nauczyć wołać do Boga. Nauczyć czasami troszeczkę postępować wbrew temu, co by się wydawało, że pasuje i przystoi. Po to, żeby móc się zbliżyć do Pana i wziąć z Jego ręki to, co On nam chce dać. I podsumowując, kończę dzisiejsze moje rozważanie. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Przyszła na świat. Możesz przed tą światłością zmrużyć swoje oczy, odwrócić się do tyłu, powiedzieć, że razi, że gorąco. Pójść swoją drogą. Ale możesz powiedzieć, Panie, oświeć mnie. Otwórz serce, zaproś do domu, nie jak listonosza, nie jak nawet ciocię, czy wujka, czy kogoś z rodziny, ale zaproś tak, żeby powiedz, proszę, zamelduj się u mnie, Panie. Na stałe wmelduj się do mnie. Mieszkaj we mnie, bądź w moim życiu obecny cały czas. Uwierzyć w Jego imię, to znaczy także uwierzyć Jemu, zaufać Jemu. Całkowicie zaufać Jemu. Nie ścianie, ale o sobie. A wtedy rodzisz się na nowo i stajesz się dzieckiem Bożym. A gdy jesteś Bożym dzieckiem, stajesz się Bożym dzieckiem, to Bóg ci daje pewien przywilej na mocy prawa obowiązującego dzieci, że masz swobodę i dostęp do Niego. Skorzystaj z tego dzisiaj. Skorzystaj z tego dzisiaj. Chciej korzystać z tego swobodnego dostępu do Ojca i wołać do Niego i przyjąć to, co On ci daje. Zachęcam was do tego, abyśmy powstali, abyśmy się skupili.